Witam Państwa w najnowszym odcinku cyklu Kulisy Historii. Odciągnąłem doktora Krzysztofa Raka od popołudniowego, wytężonej pracy nad książką. Nad książką, która będzie o czym, Krzysztofie?
Piszemy, kończymy wspólnie z profesorem Grzegorzem Kucharczykiem książkę o historii stosunków niemiecko-rosyjskich od początku po dzień dzisiejszy.
Czyli poważna synteza.
Poważna.
Jeszcze pozwolę sobie, chociaż Państwo doskonale mojego gościa na pewno znają, kojarzą, dr Krzysztof Rak, filozof, specjalista od spraw międzynarodowych, bo także historyk, ale historyk z pasji, z zamiłowania, autor między innymi...
Historyk amator.
Historyk amator. Niech będzie, niech ci tam utytułowani, damy ten rodzaj satysfakcji. Autor między innymi takich książek jak Polska, niespełniony sojusznik Hitlera. Książka, proszę Państwa, jest do druku, bo wiele osób mnie pytało, czy jest dostępna, bo był moment, kiedy była niedostępna. Jest dostępna. Tuż przed naszym spotkaniem z doktorem Rakiem sprawdzałem wszystkie księgarnie, witryny internetowe. Książka jest do kupienia w różnych cenach. Proszę Państwa, wystarczy wygooglować. Oraz Piłsudski między Hitlerem a Stalinem.
Też jest dostępny, bo dzisiaj dostałem informację od wydawnictwa, że właśnie jest...
Kolejny dodruk.
Dodruk, to jutro mam dostać ekstra kilka egzemplarzy, to będę mógł rozdawać jeszcze
może
tym, którzy nie mają.
Urządzimy dla Państwa.
Bardzo chętnie.
Krzysztofie, zatytułowałem to spotkanie Świat po Jałcie, bo mnie nurtuje, w jakim my świecie tak naprawdę żyjemy. Są różne już koncepcje na ten temat, ale mam z tyłu głowy słowa wypowiedziane podczas ostatniej wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Warszawie, który powiedział, że właśnie kształtuje się nowy porządek świata. Odnosi się tutaj przede wszystkim do wojny, która toczy się u naszego południowo-wschodniego sąsiada, z którym teraz mamy napięte stosunki w sprawie zboża, ale generalnie mówił o tym, że ten nowy świat, nowy porządek rzeczy powstaje. Jestem w trakcie też lektury książki jednego z szefów, licząc kadencyjnie, szefów Mossadu, który mówi o tym, że świat wielobiegunowy już się dawno temu zaczął, a jednocześnie to co się stało z tym światem po Jałcie? On rzeczywiście po 89 roku się rozpadł?
To w tych dyskusjach, czy on jest jedno, czy on jest wielobiegunowy, jest moim zdaniem to wiele takich pustych gier i zabaw semantycznych. Bo tak naprawdę to jest problem ze zdefiniowaniem podstawowych pojęć, ze zdefiniowaniem jakby narzędzi. Jak mówimy o pojęciach, to są pewne narzędzia, którymi opisujemy rzeczywistość międzynarodową. No i jedni rozumieją to tak, drudzy inaczej. Jedni będą twierdzili, że ten świat jest jednobiegunowy. W taki, a nie inny sposób rozumiejąc wielobiegunowość, a inni powiedzą, że ten świat jest wielobiegunowy. Ja uważam, że to specjalnie nie ma co skupiać się na tej semantyce. Bo tak naprawdę, o co tutaj chodzi? W takim klasycznym opisie chodzi o to, żeby wskazać te państwa, które nazywamy mocarstwa i które mają największy wpływ na kształtowanie się rzeczywistości międzynarodowej. Mocarstwa, czyli państwa, które wpływają na rzeczywistość międzynarodową. I od tego zaczynamy opis. I ta różnica pomiędzy światem jednobiegunowym a światem wielobiegunowym polega na tym, że ci pierwsi, którzy uważają, że świat jest jednobiegunowy, mówią, że jest jedno hegemoniczne mocarstwo, jeden biegun, wokół którego to się wszystko kręci. Inni mówią, że ten świat jest wielobiegunowy, że Stany Zjednoczone pozycji hegemonicznej w dzisiejszym świecie już nie mają. No i że ten świat jest wielobiegunowy, czyli mamy do czynienia z wieloma mocarstwami, które wpływają na kształt rzeczywistości międzynarodowej. i panuje między nimi jakaś taka płynna równowaga, no bo ten jest, to moment równowagi sił jest kluczowy. No i teraz jakbyśmy tak w takim nieostrym rozumieniu, a to jest trudniej, trudniej jest potem te pojęcia jednoznacznie wyostrzać, to jak tak byśmy zdefiniowali te pojęcia wyjściowe, to możemy powiedzieć, no świat jest jednobiegunowy i wielobiegunowy. Jednobiegunowy, no bo cały czas gospodarka, no właśnie, to jakie wskaźniki będziemy używali teraz, te mocarstwowości, które są istotne. A tutaj to też jest, teoretycy się spierają, co jest najważniejsze. No ale jak wskażemy na wielkość gospodarki, no to amerykańska gospodarka jest nadal największa. Jeśli mierzyć ją procentem PKB, czy udziałem w światowym PKB, no to też no, różnie się na to oblicza. No ale to tak trzeba liczyć 1/5, 1/4, pewnie bliżej 1/4 gospodarki światowej. Ale drugi bardzo ważny wskaźnik, dzisiaj coraz ważniejszy, a niekiedy do niedawna był on wymieniany na trzecim miejscu, dzisiaj pewnie byśmy go wskazali na pierwszym miejscu zaraz po gospodarce, mianowicie wielkość armii i to znowu mierzona wydatkami na zbrojenia, no to Amerykanie chyba wydają 80, to są jakieś sumy 800 miliardów, to są sumy rocznie. To są sumy niewiarygodne. My wydajemy tam 30-40, Niemcy wydają 60. No i tak. Niemcy też traktowane są jako mocarstwo, tak? No i tu widzimy już, że ten pod względem militarnym ten świat to jednak zbliża się do tego świata jednobiegunowego i patrząc na to, jaką rolę odgrywa Ameryka w Eurazji, no to raczej byśmy, że on jest bardziej jednobiegunowy niż wielobiegunowy. Jak mówię, to jest kwestia pewnych definicji, no i też czasu, no bo widzimy, że dzisiaj czynnik militarny jest jednym z najważniejszych czynników, a jeszcze w tej rzeczywistości sprzed 5 lat, takiej mniej realistycznie ujmowanej, a bardziej liberalnie ujmowanej, no to ten czynnik był tam na trzecim miejscu i na pewno nie wskazalibyśmy go jako na pierwszy, no bo rola sił zbrojnych w kształtowaniu rzeczywistości międzynarodowej, szczególnie w naszym regionie, była mniejsza niż dzisiaj. Dzisiaj to jest rzecz absolutnie kluczowa, tak? Gospodarka plus armia. Właściwie to trzeba było powiedzieć, zdolność państwa do kumulowania i mobilizowania zasobów służących siłom zbrojnych, no jest to jedna z najbardziej istotnych rzeczy. Tak więc wracając do tego pytania, to jest trochę taka... Politologowie robią na publikacjach na ten temat dużo punktów, ale to jakby to, jak nazywamy, to dla samego opisu i te spory, one moim zdaniem nie mają znaczenia. To my musimy zajmować się realną rzeczywistością międzynarodową, a nie pojęciami. No i badać i przyglądać się, które mocarstwa w dzisiejszym czasie są najważniejsze, no bo ten porządek właśnie się zmienia. Jeśli zmienia się układ sił pomiędzy mocarstwami, to wtedy zmienia się porządek międzynarodowy. I to jest istotne, a więc widzimy, że to opisanie zmian porządku jest o tyle trudne, że on ma relacyjny charakter. To nie jest tak, że można prostymi wskaźnikami opisać pozycję danego państwa na arenie międzynarodowej i z góry zdefiniować, tak, że to musi być gospodarka wielkości takiej, siły zbrojne wielkości takiej, ludność wielkości określonej, tak? Tutaj konkretne wskaźniki. Mocarstwo zaczyna się na przykład, powiedzmy, od 80 milionów ludności, od gospodarki powyżej tam jakiegoś wskaźnika gospodarczego, etc., etc. No nie, no bo rzecz w tym, że to ma charakter relatywny. W danym regionie czy na świecie jedno mocarstwo jest większe od drugiego, ma większą siłę, może nawet szerzej, bo to nie sama siła jest, tak? Ma zdolność wywierania większego wpływu na arenę, na arenie międzynarodowej, ale ma tę zdolność dzięki temu, że inne tego nie mają, tak? To nie są liczby bezwzględne, to nie są tego, nie są wskaźniki bezwzględne, bo zawsze mocarstwowość, czyli wywieranie wpływu na arenie międzynarodowej ma charakter relacyjny, no bo ona polega, to wywieranie wpływu, na tym, że jedno państwo oddziaływując na inne może realizować swoją wolę, no tak najkrócej rzecz ujmując.
No dobrze, to co się wydarzyło w takim razie pomiędzy 89 a 91 rokiem? Co prawda, jak się czyta na przykład historiografię anglosaską współczesną, nawet ta, która dotyczy tematyki rosyjskiej, bo ostatnio sporo książek na ten temat czytam, przeglądam, analizuję. To jest w ogóle bardzo taka ciekawa obserwacja też z punktu widzenia wizerunkowego, że upadek komunizmu sytuuje się od upadku muru berlińskiego w Europie, czyli od listopada 89 roku. Wcale nie od Polski, ani od 4 czerwca 89 roku, jakbyśmy sobie tego życzyli. Powiedzmy do 25 grudnia, tak nomen omen, dzień Bożego Narodzenia, kiedy Michał Gorbaczow podpisuje dekret likwidujący ZSRR, czyli to jest 25 grudnia 1991. Jaki świat z tego porządku się wyłania? Wymieniłem też dwa kraje, o których z profesorem Kucharczykiem piszecie książkę.
Ta zmiana istotna polegała na tym, że Związek Sowiecki najpierw przestał być supermocarstwem, no i potem się rozpadł, bo no właśnie, politolodzy tak sobie przygotowali taki schemat, że po II wojnie światowej świat staje się światem dwubiegunowym. To znaczy, są dwa główne mocarstwa, które kształtują ten świat. To jest Związek Sowiecki i Stany Zjednoczone. No i ten świat dwubiegunowy, w którym rywalizują dwa supermocarstwa, to jest, trwa w tym okresie 1945, no 1990-91, no bo ten rozpad jest, on odbywa się w czasie, to nie ma takiego jednego prostego punktu, żeby go wskazać. Ostatnio świetną książkę napisał na ten temat chyba 2 lata temu Władysław Zubok, wybitny rosyjsko-amerykański historyk, obecnie pracujący w Ameryce, zajmujący się właśnie okresem zimnej wojny. My mamy jego 2 książki przetłumaczone. To są naprawdę znakomite
wydawnictwo UJ, tak,
książki na ten temat, a przedtem chyba książka i wiedza pierwszą. To mnie nieudane imperium, to chyba, tak?
To właśnie Kraków.
Jeszcze do tytułów mam słabą głowę. Ale jeszcze przedtem wraz z Władimirem Pleszakowem on wydał książkę o okresie od Stalina, okresie zimnowojennym od Stalina do końca Chruszczowa.
To jeszcze też nie przeczytałem.
A to ją warto przeczytać, bo to też jest świetna książka. No i teraz jakby zwieńczył tą ostatnią książką Kolaps o upadku Związku Sowieckiego.
Tak nawiasem mówiąc, tylko chcę to dodać, proszę Państwa, to było, ten okres był w zainteresowaniu i to w głębokim namyśle i elity sowieckiej, postsowieckiej i rosyjskie, bo mamy też książkę, która w Polsce też została wydana, książkę na przykład Jegora Gajdara Upadek Imperium. Dlaczego Imperium upadło? I o wszystkich bólach fantomowych Imperium i nie tylko.
Rzeczywiście... Ale do czego ja zmierzałem? Bo no właśnie, bo to widać te takie proste schematy opisywania rzeczywistości międzynarodowej, no są jednak wątpliwe. No bo czy... Jeśli popatrzymy na lata 1945-1991, to ten świat był cały czas taki prosty, że były dwa bieguny. No chyba tak nie za bardzo do końca, bo jeśli się, mówię znowu bardzo grubo opisuję tę historię, to niewątpliwie największa potęga, właśnie ta relatywna potęga, relatywna w wymiarze globalnym Stanów Zjednoczonych, to była po 1945 roku. Oni chyba wtedy mieli 50% produkcji przemysłowej. No to były tego typu różnice.
I wzmocniło
To była połowa gospodarki. Jak się popatrzy na produkcję uzbrojenia, ja właśnie tak patrzyłem, jak przygotowałem tę książkę, to produkcja uzbrojenia w latach 39-45, Amerykanie tak naprawdę weszli do wojny dopiero w 1941 roku, o tym też trzeba pamiętać. No to Amerykanie w tym okresie wyprodukowali chyba poza działami, ale na pewno więcej samolotów niż Niemcy z Sowietami i więcej i prawie tyle samo czołgów. No to ta potęga Stanów, a do tego dochodzi jeszcze, dochodzi do tego przemysł stoczniowy amerykański, tak? Potęga Stanów Zjednoczonych zaraz po zakończeniu II wojny światowej była nieporównywalna i pewnie jeśli już byśmy mówili o tym momencie jednobiegunowym, a to pojęcie momentu jednobiegunowego to jest pojęcie wymyślone chyba przez neokonsów amerykańskich pod koniec lat 90., prawda? Jakby tutaj jest powrót do tego myślenia w kategoriach jednobiegunowości. No to jest do pewnego momentu. I rzeczywiście, jeśli zacznijmy od tym 45 roku, to ten świat zaczyna się zbliżać do rzeczywistości dwubiegunowej dopiero w momencie, w którym Sowieci osiągają parytet w broni jądrowej i środkach przenoszenia broni jądrowej. To jest dopiero połowa lat 60., tak? Tak więc przez te 20 lat po wojnie, moim zdaniem, o dwubiegunowości właśnie wątpię, że można byłoby mówić o dwubiegunowości, raczej o jednobiegunowości. Potem ten okres, jeśli popatrzymy, to ten okres takiej, wydaje się, równowagi sił, on ma specyficzny charakter, no bo on jest oparty na specyfice broni jądrowej, specyfice użycia tej broni bądź nieużywania tej broni tak naprawdę, ale znowu to właśnie na początku lat 60. Chruszczow mówi, że w 70. roku dogonimy Amerykanów, to im się nie udaje, tak? I Związek Sowiecki od połowy elity Związku Sowieckiego, właśnie gdzieś mniej więcej od połowy lat 60. mają świadomość, no, że wyścig z Zachodem przegrywają, a na arenie międzynarodowej wtedy, tak właśnie od końca lat 60., no, zaczynają się liczyć na przykład jako mocarstwo światowe Niemcy. I Niemcy wychodzą z tej takiej bezpośredniej zależności od amerykańskiej. No, oni są cały czas młodszym bratem, junior partnerem, jak to Niemcy mówią, no, ale jednocześnie będąc tym junior partnerem, mają dosyć szerokie możliwości oddziaływania na arenie międzynarodowej, o czym świadczą dwa porozumienia, do których Niemcy dochodzą z mocarstwami światowymi, czy przyszłymi mocarstwami światowymi, które zawarły na początku lat 70. To jest ze Związkiem Sowieckim i z Chinami. Tam nie było sprzeczności interesów niemiecko-amerykańskich, ale ta polityka była robiona już na własne niemieckie konto w uzgodnieniu z Amerykanami. I tutaj mamy kolejne mocarstwo, które się liczy, tak? Chiny, mimo że zapóźnienia ówczesnego gospodarczego, też są największym państwem ludnościowym na świecie, dysponującą silną wtedy armią. Ja mówię o końcu lat 60. I Chiny są na tyle poważnym graczem, że na Kremlu zaczynają się przywódcy sowieccy bać chińskiej potęgi, przede wszystkim chińskiej potęgi konwencjonalnej. I zresztą o tym mówią w rozmowach z partnerami zachodnimi, nie kryją, że zależy im tak bardzo na polityce odprężenia, bo na sowieckim Dalekim Wschodzie, na tej flance wschodniej ZSRR, czai się wróg. Tak więc widzimy, że gdzieś tak od lat 70. ten oczywiście dominują dwa mocarstwa, Ameryka i Związek Sowiecki, ale na tę arenę wkraczają kolejni gracze, którzy też realizują swoje interesy i też mają wpływ na rzeczywistość, na kształtowanie rzeczywistości międzynarodowej. No oczywiście mniejszy niż ta czołówka. I ten świat, jak popatrzymy na ten świat lat 70., to on zmierza ku takiej wielobiegunowości, niewątpliwie. No problem jest, że to są takie płynne momenty. On jest raz wielobiegunowy, raz jest dwubiegunowy, raz jednobiegunowy. No, w zależności od tego też, jaką grę podejmują elity każdego z tych krajów.
No dobrze. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się Niemcom z tego okresu, może z innego okresu, może nie chodzi o taką teraz kronikarską wyliczankę, ale o fakt, kiedy, Krzysztofie, i kto zdecydował o tym, że Niemcy zachodnie będą tym właśnie młodszym partnerem, jak lubią siebie do dzisiaj tak określać, Stanów Zjednoczonych w Europie. Kto tym zdecydował i dlaczego? De Gaulle nie cieszył się. Niewątpliwie z tego.
Nie, to jest koniec lat 40., gdzie dla strategów nie ma wątpliwości, że w tej zimnej wojnie miejscem, gdzie rozstrzygnie się zimna wojna, będą Niemcy. Ja bym powiedział, ja bym użył takiej formuły analogicznej do formuły na przykład Mackindera, nie? Ale to przeformułował ją i powiedziałbym tak, że po czyjej stronie znajdą się w ostatecznym rachunku zjednoczone Niemcy, ta strona zwycięży w zmaganiach zimnowojennych. No i tak było. No, w 89 roku to wskazanie, że zwyciężył Zachód, my widzimy właśnie na podstawie tego, że Niemcy, całe Niemcy, zjednoczone Niemcy stały się częścią Zachodu. Niemcy właśnie dlatego były podzielone po 45 roku, bo zarówno dla Amerykanów, jak i Sowietów, były krajem i państwem kluczowym. Sowieci wierzyli w to, że jeśli udałoby się im opanować Niemcy, podporządkować sobie, zresztą o tym myśleli od 18-19 roku, próbując wywołać rewolucję w Niemczech, jeśli opanowałyby Niemcy, no to dla Sowietów Niemcy były furtką do opanowania Europy Zachodniej. No i z punktu widzenia Zachodu było oczywiste, że Niemcy są przed murzem Zachodu. No i Niemcy Zachodnie, tak? No i z tego właśnie powodu nie mogło dojść, dopóki Stany Zjednoczone i państwa Europy Zachodniej jakby toczyły tą zimną wojnę z Sowietami i ich sojusznikami, do których należał PRL, przypomnijmy, bo to tym się nie pamięta, to ta granica, Niemcy nie mogły się zjednoczyć. Niemcy jednoczą się w tym momencie, kiedy Związek Sowiecki i obóz komunistyczny bankrutuje.
Jak mówisz o PRL-u, o Polsce Ludowej, to przypomina mi się taka wypowiedź Jakuba Bermana, której udzielił Teresie Tarańskiej w książce Oni, gdzie mówił, oczywista jest rola Polski jako kraju przelotowego ze Związku Radzieckiego do Niemiec i że Stalin musiał być pewny, dlatego postawił na nas, żeby to był porządek. A te czołgi będą jechały ze wschodu na zachód właśnie przez terytorium Polski.
Właśnie dlatego Polska była ważna, bo Polska graniczyła z Niemcami wschodnimi, późniejszą NRD. My byliśmy, dla nikogo nie było i dla Sowietów przecież samych nie było tajemnicą, że państwowość NRD-owska jest bardzo słaba i krucha. Na początku lat 60. Chruszczow stawia na propozycję Ulbrichta mur w Berlinie, no bo to groziło tym, że wszyscy dobrze wykształceni, czegoś chcący Niemcy wschodni wyemigrują na zachód i NRD zlikwiduje się przez to sama, tak? No to było poważne zagrożenie dla Sowietów. Czyli przy tej kruchości państwowości NRD-owskiej, Polska odgrywała ważną rolę, bo ponieważ była jakby drugim tym państwem graniczącym i też z tego powodu Sowiety nie mogły sobie pozwolić na to, żeby Polska uniezależniła się, tak, bo wtedy natychmiast doszłoby do zjednoczenia Niemiec na warunkach zachodnich, bo trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że w Polsce zapanuje kapitalizm, Polska stanie się suwerenna, a NRD będzie komunistyczną enklawą. I społecznie, i politycznie NRD była na to za słaba.
Ikonicznie zostaje nam przed oczami taki obrazek nam, czyli Europejczykom, także Polakom, mówię to z perspektywy ówczesnego 15-latka, rozpadający się właśnie mur berliński w listopadzie i atak na budynek z archiwami Stasi. To są dwa takie obrazki, które najżywiej pamiętamy, Europejczycy. No i mówię, część historyków anglosaskich twierdzi, że to jest ten właściwy moment, kiedy można powiedzieć koniec zimnej wojny, upada mur berliński, kończy się dominacja Sowietów w Europie. Jak na to wszystko reagowali właśnie owi Sowieci?
To prawdopodobnie się szybciej skończyło, bo jakby upadek muru berlińskiego w 1989 roku jest już tylko pewnym skutkiem tego kolapsu, jak to nazwał książkę profesor Zubok. To już 88, koniec 88 roku, no nie ma wątpliwości, że Sowiety wojnę, zimną wojnę przegrały. Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie ten nowy świat, bo nie było pomysłów, ale to, że Sowiety tę wojnę przegrały, no to już miał też świadomość prezydent Reagan, tak? Margaret Thatcher. Było pytanie tylko, jak to zwycięstwo skonsumować, bo to nie było jasne. W jakimś sensie chyba jednak przegrana Związku Sowieckiego była niespodzianką. No, pamiętajmy, co opowiadali i co myślało gro tak zwanych sowietologów, którzy tam uważali, że Związek Sowiecki to jest poważny współzawodnik na arenie międzynarodowej. Mało kto spodziewał się, że mało kto zdawał sobie sprawę z rzeczywistego stanu gospodarczego i społecznego Sowietów. Prawdopodobnie tylko elita władzy sowieckiej, bo jak się czyta wspomnienia na przykład bliskiego współpracownika Gorbaczowa, Czerniajewa, no, bardzo ciekawe, on pozostawił taki dziennik od Breżniewa, gdzie był zatrudniony za Breżniewa w Wydziale Zagranicznym KC, do Gorbaczowa, gdzie był takim kimś w rodzaju asystenta, pomocnik, tak? Czymś więcej być może nawet niż asystenta, sekret, genseka CK partii, no to widać wyraźnie, po pierwsze, że Sowieci już od lat 70. mają poczucie, no, że no chyba nie tylko nie nadążają za Zachodem, ale również, że ten system jest generalnie niewydolny, a jak już się czyta te zapiski od połowy 85 roku, no to widzimy, że to taki jest wyścig z rozpadem, tak? I wyraźnie widać, że te elity kremlowskie nie są w stanie za tym rozpadem nadążyć, bo to jest rozpad wszystkiego. Rozpad samych struktur społecznych, rozpad gospodarki, rozpad państwa, no bo to, co chyba jest najciekawsze w tym wszystkim, w tym rozpadzie, to jest to, że rozpadła się partia komunistyczna, a to z dzisiejszej perspektywy to aż trudno to powiedzieć, ale jeśli idzie o Rosję, to była jedyna struktura, która w miarę skutecznie była w stanie zarządzać społeczeństwem i gospodarką. Dzisiaj mamy taki system, który jest systemem bliżej temu systemowi, który dzisiaj jest do władzy personalnej niż do władzy instytucjonalnej. Rosjanie nie zbudowali instytucji tej władzy. Oni mają co prawda silną biurokrację, ale ta władza dyktatorska nie jest, co jest chyba ciekawe, tak, ona nie jest zinstytucjonalizowana w takim sensie, jak była władza zinstytucjonalizowana Genseka, bo nawet jeśli różni gęsekowie dochodzili do władzy absolutnej, no to zawsze, to jest przykład Stalina, ale w pewnym momencie też ogromną władzę miał Nikita Chruszczow i raczej te podejmowali decyzje w istniejących strukturach instytucjonalnych, czy nie pomijali ich, myślę tutaj o biurze politycznym. Dzisiaj to nawet nie ma takiej instytucji, która byłaby wokół dyktatora w Rosji. To jest pewien problem, tak? Ta władza ma charakter czysto personalny i nie ma takiego ciała, które za pomocą którego i poprzez które, ale również które dawałoby pewien ten rodzaj efektu check and balance w Rosji. No bo nawet Stalin, późny Stalin, on nie mógł już robić wszystkiego, co by chciał i był ograniczony, no to do bardzo
ładnie. Co jeszcze robił w 1937.
Tak, co pokazuje bardzo ładnie François Thom w swojej książce Oberli, że po 1945 roku, no chociaż również ze względów biologicznych, tak, Stalin musiał liczyć się z tymi głównymi swoimi współpracownikami i nie mógł robić z nimi wszystkiego, co by chciał. No dlatego Mołotow, Beria, Kaganowicz, Malenkow i Chruszczow przeżyli Stalina.
Co zresztą jest ciekawie opisane w książce Zespół Stalina, czyli Fitz.
Też.
Ale tak jak mówiłeś o tej reformie i zapaści Związku Sowieckiego, już tylko oni się ciągle obaj mylą, równie dwie ważne postaci dla życia sowieckiego późnego i dla samego Gorbaczowa, już nie pamiętam, czy Jegor Jakowlew, czy Aleksandr Jakowlew, w pewnym momencie właśnie zauważają w swoich wspomnieniach, jeden był szefem...
Aleksandr
Jakowlew. To chyba Aleksandr, tak, który był w biurze politycznym, że próba reformy komunizmu kończy się jego całkowitą zapaścią, że nie da się, po prostu komunizmu nie da się zreformować. Albo on musi trwać w takich strukturach, jakich jest. Oni próbowali przez głasność i pierestrojkę, okazało się, że jak tylko o tym systemie...
No to nie jest do końca prawda, bo właśnie z tego... Z upadku Związku Sowieckiego można wyciągnąć wniosek, że no to tak nie musiało być, że to jednak Gorbaczow tak reformował, że zniszczył Związek Sowiecki, bo jednak ewidentnie jest to, że Gorbaczow jakkolwiek był niezwykle popularnym politykiem, szczególnie za granicą, no to chyba do najmądrzejszych nie należał. Ja tylko na jedno zwrócę uwagę. No właśnie, no bo chciał utrzymać swoją władzę. I wiara w to, że utrzyma władzę, niszcząc czy odsuwając na bok aparat partii komunistycznej, no była, świadczyła raczej o tym, że nie za bardzo rozumiał natury systemu, dlatego ten system padł. Przykład, że dało się to, jest możliwość zreformowania i dało się to reformować, jest przykład komunistycznej partii Chin. Co więcej, to chyba z tego, co wiemy, to nie jest ten pomysł na chińskie reformy, w gruncie rzeczy to jest pomysł sowiecki. Autorem tego pomysłu był nie kto inny, jak Jurij Andropow, bo Jurij Andropow to był tym z tych członków ścisłej kremlowskiej ekipy, która stosunkowo wcześnie zdała sobie sprawę, że tak dalej się nie da i że jednak trzeba reformować. A pomysł na reformy był... To nie jest też jakiś wielki i skomplikowany pomysł. Pomysł na reformy polegałby na powróceniu do stalinowskiego terroru w polityce wewnętrznej, czyli na silnym podkręceniu śruby społeczeństwu, silnym zdyscyplinowaniu społeczeństwa, do czego była potrzebna partia komunistyczna i policja polityczna kontrolowana przez tą partię polityczną, i jednoczesnym uwolnieniu inicjatywy gospodarczej, reformy, stopniowej reformie, też stopniowej, nie, i wprowadzaniu stopniowych mechanizmów rynkowych. I to nie, już przed Andropowem byli w kierownictwie sowieckim tacy politycy, którzy to rozumieli. Rozumiał to moim zdaniem Aleksiej Kosygin, który w 1965 roku próbował nieśmiało wprowadzać te reformy gospodarcze, no ale to się nie udawało. I tak mi się wydaje, jak się czyta historię Związku Sowieckiego, to problem polegał na tym, że no właśnie na tym, że oni nie byli w stanie zreformować gospodarki, dlatego że wszystkie zasoby, czy większość zasobów, może tak, zbyt dużą liczbę, ilość zasobów inwestowali w tak zwany kompleks wojskowo-przemysłowy. Jeszcze pod chyba pod koniec lat 70. niektórym sowieckim przywódcom, tu wtedy już Breżniew jest, mózg Breżniewa nie działa, tak? Tylko co innego tam mu jeszcze działało, ale już mózg nie. Rządzą różne triumviraty najczęściej, tak? No ale tam zawsze jest, ci jakby przedstawiciele wojska i kompleksu wojskowo-przemysłowego bronią swojej dziedziny, tak? I nie pozwalają, żeby część środków przechodziła na konsumpcję, przechodziła na rozwój tych gałęzi przemysłu, które są przeznaczone na produkcję towarów konsumpcyjnych, i cały czas ładowali w ten sektor wojskowo-przemysłowy, czy wojskowo-przemysłowy, tak? I to jest prawdopodobnie przyczyna upadku Związku Sowieckiego, bo politycy na Kremlu nie byli w stanie wybić z głowy części tej elity, która zajmowała się wojskiem i przemysłem zbrojeniowym, że można wygrać zimną wojnę. Oni pod koniec lat 70. uwierzyli w to, że możemy wygrać zimną wojnę z Ameryką i z Zachodem. To jest, to o tym mówi, ja tego nie wymyśliłem sam, tylko o tym mówi podczas jednej z narad w drugiej połowie lat 80. na Kremlu Gromyko. Szef dyplomacji, ale tak naprawdę jedna z tych głównych osób już wtedy w tej, jakby liderów tej oligarchii kremlowskiej. Gromyko jest tym, który razem z Andropowem otwiera drogę do władzy Gorbaczowowi, tak? Czyli są odpowiedzialni bezpośrednio za upadek Związku Sowieckiego. No oni nie dostrzegli, że Gorbaczow jest po prostu głupi, tak? Za głupi na przywódcę sowieckiego. Ale moim zdaniem problem właśnie polegał, tak jak ja czytałem właśnie pisząc książkę te sowieckie dokumenty, to główną przyczyną upadku ZSRR była właśnie po pierwsze tak, wiara, że my możemy wygrać zimną wojnę, Tylko żeby wygrać tą zimną wojnę, musimy coraz więcej wydawać na armię i przemysł i na zbrojenia, tak? Armia i zbrojenia. No i co, żadne normalne państwo czegoś takiego nie wytrzyma, bo jeśli się mobilizuje gospodarkę do stanu wojny, no to trzeba, jeśli się nie rozpocznie tej wojny, to się musi przegrać, tak? Te Sowiety nie miały innego wyjścia. Ja też jak się czyta te niektóre dokumenty sowieckie, to też z lat 80., to też mam takie wrażenie, że właśnie pod koniec lat 70., na początku lat 80. w kierownictwie sowieckim zaczęli się, były te dwie, jakby dwa skrzydła, które ze sobą rywalizowali. Tych, którzy chcieli zrobić ten krok i wierzyli, że zwycięstwo wojny z Zachodem jest możliwe, no i ci, którzy uważali, że to nie ma najmniejszego, taka polityka nie ma najmniejszego sensu, bo zwycięstwo wojny jądrowej jest niemożliwe.
Dobrze. Co się dzieje po drugiej stronie, bo tutaj Państwa odsyłam do całego filmiku dotyczącego kulisów Ostpolitik. Doktor Krzysztof Rak już o tym mówił na kanale ipn.tv, ten materiał jest dostępny. No ale właśnie, jak ta polityka rozpoczęta w 63, realnie już przez praktykę polityczną polityczno-biznesową w 70 roku, ma się do tego, co się dzieje w 89 roku, jak to Niemcy konsumują. Tak jak wtedy mówiłeś, jednym z istotnych, a w zasadzie strategicznych celów tej całej polityki prowadzonej z Sowietami jest pragnienie zjednoczenia Niemiec. Kiedy ostatecznie zapada decyzja, kto negocjuje, że Niemcy będą mogły się zjednoczyć?
No ten moment decydujący to jest druga połowa dopiero roku 89. Wbrew temu, co się myśli, to Gorbaczow i inni przywódcy, również przywódcy NRD-owscy, jest taka rozmowa Gorbaczowa z Zegonem Kręcem zaraz po odsunięciu Honeckera od władzy. No i ten taki świeżo upieczony pierwszy sekretarz SED rozmawia z Gorbaczowem. Oni mają świadomość, że zaczęła się może nie tyle odliczanie, co będą musieli zmierzyć się z faktem, że zjednoczenie będzie za jakiś czas na arenie międzynarodowej, ale oni myślą, że te zmiany, to przekształcenie tego porządku, ono się dokona za 10-20 lat, czyli mówili nawet, że to nie nasza generacja, nie nasza polityczna generacja tego dokona. No i potem coś się stało takiego, że w ciągu dosłownie kilku miesięcy doszło do zjednoczenia i ten proces, jak to mówią Rosjanie, proces paszoł. I jak już proces pójdzie, to już jak historia zacznie się toczyć, to wpływ polityków na te procesy społeczne jest naprawdę ograniczony. No bo jest taki wybór dokumentów Michaił Gorbaczow i kwestia niemiecka. To bardzo ciekawy zbiór dokumentów międzynarodowych z lat 85-90, chyba 1 czy 2, 91. No i wystarczy przeczytać dokumenty z 89 roku, to do momentu, kiedy pada mur, czyli przez tam pierwsze 10 miesięcy tego roku, no wszyscy myślą, że no tak, no będziemy musieli sobie z tym zjednoczeniem jakoś poradzić, bo odprężenie, tu zbliżenie, no za 5, 10, 15, ale nie teraz. To nie będzie. I dosłownie, no niektóre rozmowy to są właśnie chyba rozmowy z różnymi przywódcami komunistycznymi i państw kapitalistycznych Gorbaczowa. I to prawie do ostatniej chwili oni uważają, rozmawiają, mówią, no trzeba rozmawiać o zjednoczeniu, ale to nie jest jakaś palący problem na dziś. My tym zarządzimy, no i tym bardziej ten optymizm wynikał też z tego, że stosunki między Wschodem i Zachodem, one były coraz bliższe, były coraz cieplejsze. No i wydawało się, że nawet nie ma co stawiać kwestii zjednoczeniowej na ostrzu noża, no bo to jesteśmy już na dobrej drodze, prowadzimy dialog międzynarodowy, no i za 10, 15, 20 lat to się rozwiąże. No i w tym momencie, kiedy w listopadzie mur upadł, no to też jest ciekawy moment, bo wszyscy są przeciwni, tak? I to nie tylko poza Niemcami, tak naprawdę i Stanami Zjednoczonymi. A największy sceptycyzm wyrażają przywódcy brytyjscy i francuscy. Tam są rozmowy z przedstawicielami Gorbaczowa, z przedstawicielami prezydenta Mitterranda czy z Margaret Thatcher, i oni po cichu mówią, no ale panie towarzyszu, pierwszy sekretarzu generalny, towarzyszu sekretarzu generalny, no ale no chyba nie dacie zgody na zjednoczenie. No mamy nadzieję, że nie dacie, no bo my się bardzo tego obawiamy. No musicie nas zrozumieć, że no my jesteśmy sojusznikami Niemiec, no i nie możemy na arenie międzynarodowej występować tak z otwartą przyłbicą przeciwko procesom zjednoczeniowym. Ale wy to moglibyście zrobić. To jest ten paradoks sytuacji. No i de facto, no bo znowu zachodzą pewne procesy społeczne. My po dziś dzień nie wiemy, dlaczego Szabowski, Günter Szabowski w telewizji ogłasza, no, że właściwie można od tej chwili przechodzić mur, ale to się zjednoczenie dokonuje się prawie szybko i natychmiast, no bo właśnie z jakiegoś powodu komunistyczny aparatczyk z SED, no właśnie, walnął głupotę w tej telewizji, czy to było świadome. No jak on to powiedział, ludzie stanęli pod przejściami, pod przejściami granicznymi pomiędzy Berlinem Zachodnim i Berlinem Wschodnim, i tego samego dnia te przejście zostało otwarte, no i proces paszał. No i już nie było siły, bo nie można było, ani Sowieci, a nikt nie miał ochoty, no bo oczywiście ten proces można byłoby zahamować siłą, tak, no, zabijając tych ludzi, strzelając, no ale no, w 89 roku nikt już sobie na to nie mógł w Niemczech pozwolić.
Kto negocjował warunki zjednoczenia?
No tak naprawdę one były, tak naprawdę negocjowali Niemcy, przepraszam. Negocjowali Rosjanie, Sowieci z Amerykanami. No to była, tu zapadały te główne decyzje. Albo jeszcze inaczej można powiedzieć, no do zjednoczenia, bo to tak jak się patrzy też z dokumentów to wynika, tak? Że do zjednoczenia no dochodzi, no bo taka była wola wówczas najsilniejszego mocarstwa. Właśnie Sowieci byli już tak słabi, te procesy wewnętrzne i głupia polityka, no z punktu widzenia władzy na Kremlu, bo z punktu widzenia naszego to była polityka błogosławiona, bo to się dzięki temu wszystko rozpadło. To, to, to ta polityka Gorbaczowa spowodowała, że Związek Sowiecki już nie miał sił przeciwdziałać tym procesom, no bo jedyną możliwością byłoby tylko wejście siłowe, czyli zaprowadzenia, no czołgi musiałyby wyjechać na, armia sowiecka musiałaby być zmobilizowana, czołgi musiałyby wyjechać na granicę między NRD i RFN. Czołgi musiałyby wjechać do Berlina, no i tych nieposłusznych, którzy by chcieli sobie przekraczać granicę, trzeba było by rozstrzelać. No to było wtedy, to było tylko jedno, taka możliwość, no ale Związek Sowiecki, ani przywódcy Związku Sowieckiego już na to siły nie mieli, no bo to się wszystko rozpadało. Tak więc jakby tempo i jakby sam proces, wracamy właśnie do tej nazwijmy to filozofii mocarstwowej, mogło kontrolować i było w stanie kontrolować tylko najsilniejsze mocarstwo i tym mocarstwem były Stany Zjednoczone. Oczywiście w pewnym momencie, jak Stany Zjednoczone dały zgodę, to potem była konieczna zgoda Gorbaczowa i Sowietów. Oni też dali zgodę. No i potem Niemcy już negocjowali tylko pewne konkretne rzeczy, aczkolwiek bardzo ważne. To nie można powiedzieć, żeby to były takie negocjacje na niby, no bo Niemcy wynegocjowali zgodę na to, że Kohl wynegocjował zgodę na to, że Niemcy będą, zjednoczone Niemcy będą częścią NATO. To jednak było bardzo ważne, no bo to pozwalało przesunąć granicę, tą twardą granicę Zachodu na wschód i było i symbolizowało zwycięstwo Zachodu w zimnej wojnie.
To zresztą przypomina w rozmowie z Oliverem Stone'em ten moment Władimir Putin. To w rozmowie z Oliverem Stone'em, w takim filmie czteroczęściowym, który można było kiedyś obejrzeć, wydaje się, na Kanal Plus, przypomina Władimir Putin.
No tak, tylko że jego tam przy tym nie było, nie?
No właśnie. Czy Polska w ogóle była coś pytana podczas tego procesu zjednoczeniowego?
Nie, bo Polska była jeszcze słabsza niż Związek Sowiecki. No, musimy mieć świadomość, że ja jeszcze pamiętam ten okres schyłkowego PRL-u. No to już było takie Jaruzela, no to już było takie gnicie, tak? Oczywiście komuniści mieli niby wszystkie zasoby władzy, czyli gospodarkę, policję, milicję, wojsko, środki musowego przykazu, jak to się wtedy też mówiło, no ale ta władza ci przedstawiciele władzy też już to było widać, że to było wszystko, że było, to wszystko było już zgniłe. Ten obóz komunistyczny po prostu gnił. A my jako ten junior, jako satelita związku, gnijącego Związku Sowieckiego i gnijący satelita Związku Sowieckiego, no można sobie wyobrazić to, że wpływu na to, co się działo wielkiego nie mieliśmy i nasz ruch wobec Zachodu też w dużej mierze ograniczyło. A że Polska nie miała żadnej specjalnie alternatywy. Jak się nie ma polityki alternatywnej, no to trzeba się słuchać to, co mówią silni, tak? My postanowiliśmy i słusznie, że będziemy częścią struktur zachodnich. No i mieliśmy pozycję petenta wobec mocarstw zachodnich i co gorsza jeszcze takiego zadłużonego petenta, no bo ta gospodarka nasza też była w katastrofalnym stanie. No i trudno było rozmawiać z Amerykanami, Niemcami jak równy z równych, bo nie dość, że byliśmy słabi. Ten kryzys był, no, dla wszystkich, którzy to pamiętają, on naprawdę był głęboki. No, to społeczeństwo komunistyczne w tej ostatniej fazie, no to już jest taka społeczeństwo naprawdę ciężko chore, tak? Struktury państwa rozpadające się. No, obraz nędzy i rozpaczy i w tej sytuacji, no to co mogliśmy robić, to tylko pukać do tych drzwi zachodu i na każdych warunkach starać się uczynić wszystko, żeby być po tej drugiej stronie, no bo proces zjednoczenia Niemiec rozpoczął przesuwanie granicy pomiędzy wschodem i zachodem. Jak zobaczyliśmy, że to się zaczyna przesuwać, no to słusznie doszliśmy do wniosku, że lepiej być po tej stronie niż po tamtej, po postsowieckiej, tak? No i tutaj i elity, i społeczeństwo nie miały żadnej wątpliwości. To jakby ta polityka nasza wtedy była bezalternatywna.
Nie irytowało cię to tak na marginesie trochę rozważań twojej książki z profesorem Kucharczykiem, że wyszło to tak, że to Czesław Kiszczak podjął decyzję o rozmowie jeszcze oficerów wywiadu Departamentu I MSW z oficerami CIA, że de facto do NATO i Unii Europejskiej wprowadzali nas dawni towarzysze z PZPR, czyli Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller.
No bo Zachód dogadywał się z tymi, którzy mieli władzę. No to jest dosyć normalne. Opozycja może miała rząd dusz, ale nie miała realnej władzy. I dla... Szczególnie w 1989 roku, tak? No, dla Amerykanów czy dla Niemców głównymi partnerami byli komuniści, no bo to oni mieli wpływ na państwo. Po wyborach czerwcowych, które nie były demokratyczne, i wybory czerwcowe no jednak miały na celu i były pewną próbą, tak, przedłużenia, dania komunistom takiej pieredyszki. To nie było przecież, czy w zamiarze twórców to, co się stało w czerwcu, te przekształcenia miały dać komunistom okres wytchnienia i komuniści mieli w tym takim okresie przejściowym przekształcić, przemalować się, no i stać się socjaldemokratami i demokratami. I oni wierzyli w to i mieli ku temu powody, że oni będą mogli nadal Polską rządzić, no bo w tym momencie jakby transferu władzy, po pierwsze ten transfer władzy był ograniczony, a oni mieli w swoich rękach no de facto wszystkie instrumenty władzy. Od tej władzy milicyjnej po władzę gospodarczą. No na szczęście udało się nam z pewnymi trudami, ale udało się nam no właściwie to się socjologowie nazywają to okres, nazwijmy to pieredyszki, okresem podziału postkomunistycznego, czyli po tego podziału na rywalizujące ze sobą elity wywodzące się z Solidarności z jednej strony, a z drugiej strony elity komunistyczne czy postkomunistyczne. I dopiero gdzieś tak to skończyło się w 2005 roku. No jakkolwiek od 89 roku minęło już prawie ćwierć wieku, a widzimy, że ten proces, bo tak pewnie musiało być, to był jednak proces ewolucyjny i komuniści tę władzę oddawali stopniowo. No a dzisiaj, no nie wiem, jak mamy, patrzymy na partię lewicy, tak, no to te 10%, które oni mają, 9-10%, no tam jest nie tylko, tam są nie tylko komuniści, tak. No tak więc no możemy mówić, że, bo to również i generacyjnie ta grupa wymiera, ale to pokazuje, że to nie była rewolucja, no tylko to był proces. I naturalny proces odchodzenia, związanego przede wszystkim z biologią, tak, odchodzenia byłych władców PRL-u, no bo oni potem szybko do władzy wrócili i symbolem jest prezydentura Aleksandra Kwaśniewskiego i zwycięstwo.
Dwukadencyjne.
Ale tak, no ale przedtem przecież, przed Kwaśniewskim, jeszcze w 93 komuniści wracają do władzy, mają rząd, tak więc no.
No dobrze, kończąc kwestię, to ostatnie zagadnienie, to ostatnie pytanie, które mam do ciebie. Co się dzieje pomiędzy 89 a lutym 2022 roku, jeśli chodzi o te wspólne koncepcje, czy wspólną politykę, czy ona jest kontynuowana na zasadzie właśnie Ostpolitik pomiędzy Niemcami a Rosją? Czy to jest też tak, że dopiero kiedy prezydentem zostaje w 2000 roku Władimir Putin, to te kontakty się zadzierzgają ponownie?
To oczywiście bardzo trudne jest opisać jedną prostą formułę. Formułą okres 91-2022, tak? Bo to ile to jest? No prawie 30, przeszło 30 lat. Ale no, niewątpliwie możemy mówić w całym tym okresie o partnerstwie i budowania, no to tak w dyplomacji to jest takie słowo trochę nieostre, niejasne, jak to wszystkie określenia w dyplomacji, ale jednak jest to partnerstwo strategiczne pomiędzy Berlinem i Moskwą i źródła tego partnerstwa są oczywiście w Ostpolitik, w tak zwanej nowej Ostpolitik Branta i Bara. Ja tak się zastanawiam nad tym, no bo w książce z profesorem Kucharczykiem my dochodzimy do wniosku, że jednak źródła, prawdziwe źródło Ostpolitik to jest początek lat 60. i sama koncepcja Ostpolitiki, pierwsza próba jej wdrożenia, no to jest jednak kanclerz Konrad Adenauer. No ale to też dobrze świadczy o polityce niemieckiej, o ciągłości niemieckiej polityki zagranicznej. Dla Niemiec ten wektor wschodni jest zawsze niezwykle istotny i od samego początku był on istotny, bo Niemcy silnie zakorzenione we wspólnocie zachodniej mają, czyli przede wszystkim wówczas EWG, tak i NATO, dzisiaj Unii i NATO, zawsze mają bardzo silny wektor zachodni, są jednym z kluczowych mocarstw Zachodu, pewnie drugim po Stanach Zjednoczonych, czyli w tym świecie zachodnim mają największy wpływ po Stanach Zjednoczonych na kreowanie tej wspólnoty. No jednocześnie lewerują swoją pozycję stosunkami z Moskwą i częściowo z Pekinem. No dobra polityka zagraniczna to właśnie wymaga opcji. Musi być wielowektorowa, no bo jak ma się jeden wektor, ogranicza im to mając jeden wektor polityczny, ogranicza się danego państwa możliwość manewru i możliwość balansowania pomiędzy różnymi mocarstwami. Niemcy wychodzą i stają się mocarstwem światowym, no właśnie w momencie, kiedy polityka wschodnia rządów socjaldemokratycznych przynosi pierwsze efekty. Już w 1975 roku publicznie w wywiadzie dla tygodnika Der Spiegel ówczesny kanclerz Helmut Schmidt mówi, no my jesteśmy w gruncie rzeczy mocarstwem światowym, może jeszcze politycznie nie do końca, ale gospodarczo to już jesteśmy mocarstwem światowym. No i to ta, widzimy tę funkcję polityki wschodniej dzięki polityce wschodniej, dzięki silnemu wektorowi wschodniemu, Niemcy stają się mocarstwem światowym, wychodzą na pozycję mocarstwową. Bez tego są mocarstwem regionalnym. No i jeśli tak jest, jeśli ta diagnoza moja jest właściwa, no to ze zrozumiałych względów po roku 70 się nie mogłoby nic zmienić w żadnym z tych momentów, tak? To dla pozycji niemieckiej wektor wschodni był zarówno niezwykle istotny w roku 70, roku 80, 90, 2000, 2010, 2002, bo 2020, bo zawsze spełniał tę samą funkcję, czyli lewarował pozycję Niemiec na arenie międzynarodowej i w tym sensie dzisiaj jest sytuacja nienormalna, tak? Bo Niemcy są, to nie tylko, że tracą na wizerunku, ale Niemcy tym, co się stało i tym, co zrobił Putin, no, są pierwszą ofiarą, powiem tak, geopolityczną pierwszą ofiarą tej wojny, tak? Znaczy polityczną, może tak, geopolityczną, polityczną, bo ten wektor wschodni przestał istnieć, bo moim zdaniem Pekin nie zastąpi Moskwy w tych mocarstwowych kalkulacjach. No i
tak też twierdzi Piotr Plebaniak w swojej najnowszej książce, którą właśnie publikował, że generalnie cała ta wojna idzie o rozbicie sojuszu niemiecko-rosyjsko-chińskiego.
Ona może mieć takie skutki, no bo to nie jest tak, że bo potem jest taki następny krok, a że to Amerykanie tam jakoś tam w tajny sposób doprowadzili do tej wojny, żeby rozbić. No nie, no jednak fakty są takie i moim zdaniem to nawet, jak będziemy mieli perspektywę historyczną i dostęp do źródeł, to nic nie zmieni. No fakty są takie, że to Putin to poniszczył. Putin zniszczył pozycję Rosji, budowaną jeszcze przez Związek Sowiecki. To, co komuniści na Kremlu od 70-tych lat konsekwentnie i cierpliwie budowali, no to Putin to po prostu zniszczył, no bo tam ta elita dzisiaj kremlowska, no to pod względem, jak, że tak powiem, zdolności umysłowych, no to jest wyjątkowo słaba. No, to jak popatrzymy sobie na Breżniewa, Andropowa, Gromykę, Chruszczowa, no to wszystko byli geniusze, nie? W porównaniu z tymi ludźmi, którzy są na Kremlu. No na szczęście dla nas, tak? Dla nas to się bardzo dobrze stało, że na Kremlu zaczęli rządzić ludzie, którzy w ogóle nie rozumieją, na czym rosyjska polityka polega i polegała i jakby zniszczyli całą ciągłość. Ja dam jeden tylko przykład. Mało u nas chyba zdaje kto sprawę z tego, że Rosjanie, znaczy Sowieci, nigdy nie użyli broni gazowej wbrew temu, co się myśli, to nie chodzi o to, żeby użyć tej broni, tylko żeby kogoś uzależnić i mieć poprzez to uzależnienie wywierać wpływ. Sowieci doskonale sobie z tego zdawali sprawę. Wiedzieli, że jak to się użyje, że jak się użyje tego pistoletu gazowego, to to jest jeden strzał i to najczęściej we własną skroń. Mamy dokumenty z roku 69 roku, gdzie jest bardzo precyzyjnie wytłumaczone, to jest dokument dotyczący zbliżenia z Niemcami, zapoczątkowania negocjacji z Niemcami dotyczącego umowy, jakby inicjacji Ostpolitik, tam jest bardzo wyraźnie napisane. To jest kilkudziesięciostronicowy dokument opracowany przez sowieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Wydział Zagraniczny KC jeszcze przez inne wydziały. I tam jest wyraźnie napisane, że współpraca gazowa służy temu, żebyśmy uzależnili przemysł niemiecki od naszych surowców energetycznych i dzięki temu uzależnieniu, żeby nasi odbiorcy, czyli przemysł niemiecki, mógł wpływać na rząd niemiecki w tym kierunku, w którym my będziemy chcieli. Czyli tu nie chodzi o to, żeby to wystrzelić tym, tylko idiota mógłby pomyśleć, żeby to wystrzelić i nigdy żadnemu sowieckiemu przywódcy to do głowy nie wpadło, nie? Poza tym geniuszem, który dzisiaj rządzi. Tylko chodzi o to, żeby wywierać za pomocą tego wpływ, bo jak się wystrzeli raz, to już się tego wpływu nie będzie wywierało. Poza tym to są umowy wieloletnie, długoterminowe, gdzie kwestia zaufania jest niezwykle istotna. Jeśli odbiorca tej, bo wbrew temu, co się myśli, to nie zawierała ani tych umów, nie podpisywali ze strony niemieckiej Brandt, Barth, Schmidt, czy Schröder, czy Merkel. Ze strony niemieckiej te umowy były zawsze podpisywane przez przedstawicieli przemysłu, przez przedstawicieli firm prywatnych po stronie rosyjskiej były, sowieckiej, tak? No bo to zrozumiałe. W państwie komunistycznym nie ma własności prywatnej, były instytucje rządowe. I te kontrakty no miały charakter, to nie były, ceny nie były z sufitu brane, tylko cena była konstruowana w ten sposób, że Niemcy proponowali cenę konkurencyjną wobec innych dostawców, którzy akurat działali na rynku niemieckim, czyli na przykład niższa cena, konkurencyjna cena wobec gazu na przykład holenderskiego, tak? I potem kwestia bezpieczeństwa i ryzyka, ona była dokładnie w tej formule cenowej skwantyfikowana, czyli im większe ryzyko, im większe zagrożenie, że ten pistolet wystrzeli, tym Rosjanie dostawali mniej pieniędzy, bo to ryzyko musieli Niemcy w swojej cenie. Tak więc Sowietom to nigdy nawet by do głowy nie przyszło, żeby coś takiego zrobić, no bo użycie broni gazowej powoduje to, że już nikt normalny, żadna firma nie podpisze z Rosją kontraktów. A trzeba przyznać, że od lipca 2021 Putin poważył się użyć tej broni gazowej wobec Niemiec. No po prostu, co ci ludzie tam mają w tej głowie na tym Kremlu, to nie wiem, papier toaletowy, czy siano. No, to ci ludzie w ogóle, którzy rządzą, w ogóle niczego nie rozumieją. No i to jest problem też niemiecki. No bo nikt się nie mógł spodziewać. Ja tutaj musimy się... To, nikt się nie mógł spodziewać, że w Niemczech, że ci ludzie, z którymi podpisujemy umowy, no w ogóle nie rozumieją, o co w tych dealach chodzi. No, ja tak trochę bronię Niemców, ale no to rzeczywiście tak wyglądało. Przez 40 lat była, czy tam 50 lat była ciągłość, myśmy się dogadali. Wszyscy robili z tego świetne interesy. No i nagle przychodzi jakiś gość, i cały ten stolik wywraca i robi sobie przede wszystkim krzywdę. No to jest właśnie, Putin to jest taki przykład, że wiara, że politycy są racjonalni, jest złudna. No, politycy potrafią być często niezwykle nieracjonalni. No to nie, można inaczej, no po prostu irracjonalny, bo to jest czysty irracjonalizm, tak? Wszyscy... Przecież w 2021 roku, jeśli idzie o Nord Stream, to już wszystko było załatwione. Amerykanie w lipcu dali zgodę na rozpoczęcie działania Nord Streamu.
Mówimy o Nord Stream 2.
Tak. I to, ja powiedziałbym tak, ich warunki no, były takie, no, żeby właśnie no, jeden jedyny warunek, Rosja tam se może robić na Ukrainie co chce, no, ale żeby no, bez przesady no, wywierać wpływ, tak, no ale no, przecież dzisiaj jakieś wojny robić i no, z tym to jest zupełnie niepotrzebne. A Putin w tym samym lipcu, kiedy dobija wreszcie, bo to jest ważny interes ten Nord Stream 2, tak, kiedy dostaje zgodę wszystkich świętych, zgodę mocarstw, równocześnie zaczyna grę na giełdzie przeciwko Niemcom na giełdach gazowych. Czyli de facto używa po raz pierwszy wobec swojego głównego partnera broni gazowej. I to użycie jest irracjonalne, bo on dostał ten Nord Stream 2. On dostał na to zgodę i dostał na to błogosławieństwo jeszcze Ameryki. I dokładnie w tym samym momencie on kopie ten stolik. No ale to Putin jakby w ogóle, on ma doktorat z tych z energetycznych tych, ale widać mu jakiś ktoś to napisał, bo on potem po wkroczeniu wojsk rosyjskich na Ukrainie, on opowiadał takie bajki, że ten gaz, który Rosja sprzedawała Europie, on będzie sprzedawał Chinom. No tylko był jeden problem, nie zdawał sobie sprawy z tego, że ten gaz, tego balonami się nie da wysłać. Ten gaz jednak, żeby ten wolumen sprzedać, to muszą być rury, tak? A już w ogóle nie kłopotało go to, czy w ogóle Chińczycy będą chcieli ten gaz wziąć, tak? No... ten irracjonalizm, z którym mamy do czynienia, no bo to jest w jakiś sposób straszne, no bo my zakładamy i każda polityka zakłada, że partner twój na arenie międzynarodowej jest, może być bandytą, złodziejem, no ale że jest minimalnie irracjonalny, minimalnie, no to to, że on rozumie, jakie są jego interesy. No i w tym momencie, kiedy na arenie międzynarodową wchodzi gość, który w ogóle nic nie rozumie, no to się wszystko kończy, to się kończy wojną.
Zobaczymy jeszcze, jaki świat wyłoni się po wojnie. Trudno przewidywać, trudno w tej chwili wyrokować. Wojna jeszcze trwa. No i niedługo wrócimy też do rozmowy, bo dzisiaj padło to nazwisko wielokrotnie. Już w listopadzie zapraszam Państwa na spotkanie o generalnie postaci Jurija Andropowa. W ostatnim czasie Ja czekam na przesyłkę w tej chwili Stalina. Nie, z Rygi, przepraszam. Z Rygi. Przesyłkę książki Nikity Pietrowa Juriju Andropowie. I myślę, że w listopadzie porozmawiamy o tej postaci, jakie ona miała znaczenie nie tylko dla...
Ale pod warunkiem, że dostaniemy tę książkę.
Dostaniemy, bo ta książka dojdzie Nikity Pietrowa, która no, dosyć pokaźna rzecz, bo nawet tam ujawniono tytuły rozdziałów na stronie internetowej, więc mam nadzieję, że dotrze i będziemy mogli porozmawiać o książce i o Juriju Andropowie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem dzisiaj był dr Krzysztof Rak.
Dziękuję Państwu bardzo.